ma także doniesień o ofiarach. Ponad 1200 placówek medycznych w Polsce dostanie wsparcie unijne. NFZ ogłosił już listę wszystkich miejsc, do których trafi w sumie ponad 420 milionów złotych. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój opieki koordynowanej. Placówki będą mogły zakupić nowy sprzęt lub przeprowadzić remonty. Dotacja z funduszy europejskich i budżetu państwa pokrywa 100% kosztów każdej inwestycji. Komisja Europejska chce odblokować pozostałe środki z Funduszu Odbudowy dla Bułgarii. Ma to nastąpić pod koniec sierpnia tego roku. Warunkiem jest utrzymanie tempa reform, w tym w sferze walki z korupcją i reorganizacja prokuratury generalnej, poinformowała Ursula von der Leyen. Bułgaria miała otrzymać w ramach unijnego programu odbudowy po pandemii ponad 6 miliardów euro w formie grantów. Informacje wracają za godzinę, a teraz w TOK FM czas na sport.
Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. We Wrocławiu ruszyło dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Wszystkich jednak bardziej interesowało, czy Robert Lewandowski zdecydował już, co dalej z jego karierą i czy nadal będzie grał w kadrze.
Będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć i też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
Na razie reprezentacja z Robertem Lewandowskim, która na mundial nie jedzie, zagra dwa towarzyskie mecze w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i trzy dni później z Nigerią w Warszawie. Maja Chwanińska po raz pierwszy w karierze zagra w trzeciej rundzie wielkoszemowego turnieju. Polka pokonała dziś w Paryżu Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0. Licząc eliminację, był to już jej piąty mecz na kortach Rolanda Garrosa i czwarty set wygrany do zera.
Nie ma, tak jak mówiłam też wcześniej, nie ma większej różnicy, czy wygrywasz, kurczę, 6-4 czy 6-0. Set to set. Ale na pewno to cieszy. Myślę, że jest to taka miła statystyka i cieszę się, że to tak wyglądało do tej pory i mam nadzieję, że będę to kontynuowała.
Z turniejem po długim pięciosetowym boju pożegnał się Hubert Hurkacz. Przegrał z Francesem Tiafoe. Polak mocno się złościł na Amerykanina między czwartym a piątym setem, a po meczu już na spokojnie tłumaczył dlaczego.
Złość, na pewno chodziło o to, żeby też walczyć o swoje, bo sędzina uważam, że powinna w inny sposób się zachować w tej sytuacji, gdy tak naprawdę po trzech minutach przerwy on wtedy decydował się na pójście do łazienki. Na pewno on potrzebował te przeciągać, więc gdybym był w podobnej sytuacji, pewnie robiłbym tak samo, bo czuł, że fizycznie nie czuję się za dobrze.
Zatem w trzeciej rundzie z sześciorga Polaków zostały nam trzy tenisistki. Jutro w południe Iga Świątek zagra z Magdą Linet, a w sobotę Maja Chwalińska z Greczynką Marią Sakkari. Oba mecze będą transmitowane w Eurosporcie. I jeszcze hokejowe mistrzostwa świata w Szwajcarii. Kanadyjczycy pokonali broniących tytułu Amerykanów 4-0, a Finowie wygrali z Czechami 4-1 w pierwszych meczach ćwierćfinałowych. Wieczorem Szwajcaria zagra ze Szwecją, a Norwegia z Łotwą. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
W nocy w większości kraju utrzyma się jedynie niewielkie zachmurzenie. Na południowym wschodzie może jednak pokropić. Tam będzie również najchłodniej, bo okolice 2-3 stopni. Najcieplej z kolei nad morzem, gdzie temperatura spadnie do 10 na plusie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Jest 7 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia TOK FM. Rozpoczynamy program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawać będzie Karolina Kłaczyńska, realizować Krzysztof Olesiewicz. Jako że materia dzisiejszego programu trochę skomplikowana, to zaplanowaliśmy z Karoliną następujący scenariusz. Za chwilę rozmowa z profesor Dorotą Ilczuk, kierowniczką Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną z Uniwersytetu SWPS, po to, żebyśmy usłyszeli od pani profesor, jak wiele osób, w jakich branżach w szeroko rozumianej działalności artystycznej, czy też zajmujących się sztuką w Polsce pracuje, jaka jest ich sytuacja ekonomiczna, po to, żeby później móc zapytać panią minister Martę Cienkowską z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy przyjęta ustawa o zabezpieczeniu socjalnych osób wykonujących zawód artystyczny, która akurat wyszła z rządu, czyli już kolejny krok legislacyjny za nami, to faktycznie poprawa i dla których z tych osób, ich warunków życiowych, no głównie ekonomicznych, ale też życiowych, szczególnie jeśli tu mówimy o zabezpieczeniu socjalnym, czyli pewien głównie psychologiczny aspekt, no bo nikt nie mówi o dopłatach comiesięcznych do pensji czy też do zarobków, ale mówimy po prostu o tym, że będą składki płacone w cudzysłowie za nich, co nie jest żadną nowością, bo przypomnę, że w naszym kraju, jeśli chodzi o składki, czy w systemie branż mundurowych, czy w systemie KRUS, one są kompletnie inaczej wyliczane dla różnych grup, w związku z czym nie będzie to wyjątek. Wyjątkiem jest to, że z krajów rozwiniętych niewiele jest takich, które dotychczas żadnego tego rodzaju wsparcia nie udziela artystom, ludziom sztuki. Ale rozpoczynamy od rozmowy z panią profesor. Słuchamy Radia Tok FM, program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi jeszcze raz Paweł Sulik. I łączymy się teraz z profesor Dorotą Ilczuk, kierowniczką Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną, Uniwersytet SWPS. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór panu i państwu.
Dobry wieczór. Poprosiliśmy panią o rozmowę, bo za kwadrans będziemy rozmawiali z ministrą Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Martą Cienkowską, o tym, czym jest ustawa o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, a pani właśnie ma wiedzę na ten temat i za sobą badania na ten temat. Ja bym poprosił, jeśli pani może, żeby słuchaczom i słuchaczkom odpowiedzieć na czy też pokazać, w zasadzie o jakich osobach my mówimy w tej ustawie, albo inaczej. Ile osób w Polsce możemy określić jako właśnie takie osoby, które zajmują się sztuką, a jednocześnie jaki jest ten dominujący obraz? Czy to są osoby w miarę zamożne, osoby, które mogą powiedzieć o sobie, że mają stabilną sytuację, czy w ogóle to są głównie, kto to jest? Czy to są artyści wizualni, może to są muzycy? O kim mówimy, kiedy mówimy o artystach?
Tak, tak, to pytanie absolutnie jest takim pytaniem, na które znajdujemy odpowiedzi w naszych badaniach, które przeprowadziliśmy w roku 2024. Te badania były powtarzane. To ja chciałam, żeby to tak na początku wybrzmiało, że sprawa zabiegania o ustawę i wykorzystywania najpierw badań mapujących sytuację środowiska i zmierzających do policzenia środowiska zaczęła się już w roku 2019, czyli tak, 2019, bo myśmy to badanie robili jako pierwsze jeszcze na zlecenie ministerstwa prowadzonego przez ministra Glińskiego. W tej chwili robiliśmy drugi raz badanie, już bardziej pogłębione, szersze, ale również z tym samym oczekiwaniem. Po pierwsze musieliśmy odpowiedzieć na pytanie, które się przedtem wydawało nie do odpowiedzi, czyli ilu naprawdę jest tych, którzy utrzymują się z pracy artystycznej. Bo nie chodziło nam o amatorów, nie chodziło nam o osoby, które wyłącznie, co chociaż nie jest to tylko wyłącznie, bo to często bardzo już ciężka praca, skończyły studia artystyczne, a później zarzuciły ścieżkę zawodową, tylko chodziło nam o takie osoby, które utrzymywały się przynajmniej w ostatnich 3 latach również z pracy artystycznej. I tutaj mamy liczbę 62 tysiące osób. Jest to takie środowisko, które no, może się wydawać niedużym środowiskiem i na to też potrafimy znaleźć, znaleźliśmy od razu odpowiedź. Otóż każda z tych osób wykonuje przeciętnie 3 zawody artystyczne. To łatwo wyjaśnić. Reżyser może być też aktorem, może być też scenarzystą, może być pełnić również inne funkcje artystyczne w innych branżach niż taka swoja branża najbliższa. Nie myślę tu o wielozadaniowości, czyli tym, że szczególnie na początku artyści pełnią funkcje własnych menedżerów, księgowych, makijażystów i osób, które się zajmują promocją. Nie mówię o tym. Mówię o tym, że ktoś może wykonywać przynajmniej średnio 3 zawody. Jest to taki wskaźnik, który powoduje, że nam się iluzorycznie wydaje, że to środowisko powinno być większe i że to jest tam 100 kilkadziesiąt pewnie tysięcy, ale tak nie jest. To jest tylko 60 tysięcy. To ma znaczenie z tego względu, że też i koszty różnego rodzaju regulacji są nie takie wysokie, a jednocześnie gra jest bardzo warta tego, żeby tutaj grać, żeby zająć się tą grupą.
Ale pani profesor, kiedy pani mówi, kto, ta, właśnie,
tak, kto i przede kogo wszystkim jest tam najwięcej w tej grupie? No zawsze przeważają muzycy. To jest w roku 2024 to było ponad 16 tysięcy osób. Na drugim miejscu architektura 13 tysięcy, potem sztuki wizualne 13 tysięcy i film 7 tysięcy. No mogę tam dalej wymieniać te liczby. Takim środowiskiem najmniej tutaj licznym będzie literatura i najmniej już zupełnie twórczość ludowa. Także widzimy pewne wahnięcia. Najpierw się obawialiśmy, że po pandemii będzie znacznie mniej tych osób, bo wtedy się pojawiły pierwsze głosy, że artyści odchodzą, zarzucają swoją działalność artystyczną, twórczą czy wykonawczą. My tutaj z radością skonstatowaliśmy, że poprzednie badanie z roku 19 to było niecałe 60 tysięcy, a w tej chwili 62 tysiące osób. Ale nastąpiły przesunięcia pomiędzy branżami. Teatr na przykład zmniejszył swoją liczebność na korzyść filmu. To zrozumiałe jest, w czasie pandemii teatry były zamknięte, a filmy jednak kręcono. Mamy takie pewne tutaj zmiany. No to nie wiem, czy odpowiedziałam już na pana pytanie. Chyba
trochę tak, ale przy okazji, słuchając pani profesor, pomyślałem, że powinniśmy dotknąć rzeczy, która jest dokładnie w domenie tejże ustawy. A mianowicie, skoro ustawa chce wesprzeć osoby, które są gdzieś wśród tych 62 tysięcy, to jednak to kryterium wsparcia najbardziej racjonalne w rozwiniętych krajach, no to sprawdzić, ustawić jakiś próg, tak? Próg finansowy i powiedzieć sobie, ci wszyscy poniżej tego progu, to oni wymagają naszego wsparcia. Tylko
no
jak?
Tak.
No tylko jak ustawić te progi? Czy państwo, badając tą grupę kilkudziesięciu tysięcy ludzi, jakby nie patrzeć, próbując odtworzyć, jak oni funkcjonują, byliby w stanie powiedzieć, czy pani byłaby w stanie powiedzieć, gdzie ten próg jest, jak wiele z tych osób ma...
Ja tak. Ja jestem ekonomistką z wykształcenia, więc mnie to najbardziej interesowało, jak to jest naprawdę. Bo to, że są problemy, że to jest praca, która ma swoje przerwy, że to jest... I te przerwy nie są zawinione z tego powodu, że komuś się nie chce pracować, tylko dlatego, że popyt na kulturę jest ograniczony, a rynek pracy twórców jest rynkiem wtórnym w stosunku do popytu na kulturę. To myśmy cały czas wiedzieli o tym, że oczywiście tam dominują umowy o dzieło i to nie jest czymś złym, bo te umowy są rzeczywiście przygotowane specjalnie tak, żeby spełniały wszelkie cele w przypadku pracy twórczej. Zabezpieczają prawa autorskie, bo one są z przeniesieniem praw autorskich. Jednocześnie są właśnie dostosowane do tego, żeby takie umowy były zawierane przez artystów, twórców i wykonawców. A to, że one nie były ozusowane, to jest już po prostu kwestia systemu i nie jest to na pewno wina artystów. Ale wracając do tego progu, myśmy bardzo chcieli zobaczyć strukturę przychodów, jako że nasze badanie było w pełni reprezentatywne. Na te 62 tysiące osób myśmy dostali i odpowiedzi od 16 tysięcy osób. To jest mniej niż 1% błąd statystyczny, czyli możemy uogólniać te wyniki, które dostaliśmy. I te wyniki takie były zatrważające w pewnym stopniu. Poniżej progu ubóstwa przychody z pracy artystycznej, nie mówię o przychodach ogółem, ale o przychodach z pracy artystycznej, no bo przecież artyści też sobie dorabiają i wtedy te przychody wychodzą troszeczkę inaczej, ale z pracy artystycznej miało aż prawie 29% grupy zawodowej. A łącząc to z progiem minimum krajowej razem, możemy powiedzieć, że 60% tej grupy 60-tysięcznej zarabiało poniżej tej minimum krajowej. Ja myślę, że ta minimum krajowa to jest taka minimalna suma, w której musimy już zacząć myśleć o tym, żeby objąć artystów wsparciem. Mówi się w tej chwili, bo tak naprawdę Europa już tę lekcję pod tytułem kwestia zabezpieczenia społecznego artystów odrobiła dawno. My jesteśmy już teraz w ogonie tego peletonu. Tam się mówi już w tej chwili o czymś innym. Mówi się o fair pay i fair practice. Mówi się o tym, że minimum to nie jest fair i że to powinno być wyżej. I z tego, co ja wiem, to w ustawie ten próg, w którym należy się przyjrzeć i należy wspierać, jest ustawiony na 125% minimalnego wynagrodzenia. I ja myślę, że to jest jak najbardziej właśnie fair. Ale te możliwości, jakie są w tej chwili.
Czy ja dobrze, pani profesor, zrozumiałem to, co pani mówi, że z 62 tysięcy osób zbadanych, z 16 tysięcy osób zbadanych, możemy powiedzieć...
Możemy powiedzieć, że wyniki dotyczą 60 tysięcy, dlatego że grupa badawcza była 16 tysięcy, a to wystarczy, żebyśmy uogólniali, bo mamy reprezentatywność na poziomie branż i zawodów.
Czyli mówimy o tym, że z tej grupy 60% artystów i artystek pracujących, oni powinni dostać jakiś rodzaj wsparcia. Tylko, że tu się nie mówi o w pewnym sensie...
Nie 60 tysięcy, tylko, że 60% tej grupy zarabia poniżej średniej krajowej.
Tak, i to oni powinni według pani... Tak jakby, gdzie są podstawy tej filozofii? Czy to te 60% z tej grupy powinno dostać według pani wsparcie? Czy to...
Moim zdaniem te osoby, które zadeklarują, że w ciągu ostatnich 3 lat zarabiały i ich dochody były poniżej minimum krajowego, no i że to będzie mniej więcej koło połowy tej grupy, która w tej chwili tutaj nam się pokazała jako 60 tysięcy, to wydaje mi się, że to będą osoby, do których trzeba będzie myśleć, że może dojść wsparcie, ale przecież to nie jest obligatoryjne rozwiązanie. Można z niego skorzystać, można z niego nie skorzystać. No, są osoby, które na przykład pracują bezumownie i te osoby u nas wykazywały swoje dochody. W związku z tym nie możemy zero-jedynkowo pokazywać dochodów, ponieważ tylko wyłącznie te dochody, które były formalnie udokumentowane, będą stanowiły przedmiot rozważań w przypadku beneficjentów ustawy. My natomiast, zadając pytanie dotyczące pracy bezumownej i mając duże zaufanie ankietowanych, że nie będziemy w żaden sposób wykorzystywali tego przeciwko osobom, które opowiadają, tylko chodziło nam o poznanie skali zjawiska, stwierdziliśmy, że w niektórych grupach zawodowych nawet 20% to jest taka praca bezumowna, czyli tutaj liczymy, że dodatkowym efektem takich rozwiązań legislacyjnych będzie to, że będzie się bardziej opłacało legalizować i zawierać umowy na swoją pracę, podczas gdy teraz nie było takiego przekonania, prawda?
No dobrze, ale to zaburzenia...
Ale rozumie pan, jest taka delikatna różnica pomiędzy tym, jak my wiemy, jak oni zarabiają, a jak na przykład w tej chwili moglibyśmy powiedzieć, że zarabiają na podstawie umów o dzieło, pracę, według umów, tak? Umowna praca.
Ostatnia kwestia, która pewnie przychodzi słuchaczom i słuchaczkom do głowy, kiedy słuchają o badaniach, które pani profesor robiła, jest taka. Czy jest łatwo, czy prosto, bo w ustawie jest to enumeratywnie wymienione, powiedzieć, kto jest artystą, a kto nie jest artystą. I tutaj posłużę się dwoma przykładami. Jeden z nich, bo pani wymieniła na przykład grupę architektów, tak?
No tak.
I ktoś, kto pracuje w biurze architektonicznym, ma bardzo niskie zarobki, pracuje przy jakichś tam projektach, jest osobą tuż po studiach, w tym systemie często się zdarza w biurach architektonicznych. Naprawdę ludzie bardzo niewielkie pieniądze zarabiają. Może tylko i wyłącznie ze względu na to, że to jest taki model biznesowy. Po prostu nieetyczni właściciele takich biur mówią, to są ludzie po studiach, ja mogę im bardzo mało płacić. Czy to jest analogiczna sytuacja z artystą, który raz na 3 lata wyda płytę, raz na kwartał zagra koncert, ale dokłada się do naszego dziedzictwa narodowego w ten sposób, że no bez niego nie będziemy mieli rozwoju muzyki, tak?
Że to... bez wszystkich form twórczości nie będziemy mieli rozwoju kultury, sztuki, nie będziemy mieli kiedyś w przyszłości dziedzictwa kulturowego, bo to my kiedyś w przyszłości zdecydujemy, co było na tyle wartościowe, że staje się naszym dziedzictwem. Na przestrzeni wieków rozwijały się różne tendencje i uznawano za dziedzictwo różne formy sztuki. Także tak chyba nie możemy tego dzielić. Ja bardzo się cieszę, że tak artyści są zróżnicowani, ale też musimy o tym pamiętać. Inne są potrzeby środowiska architektów, inne są potrzeby środowiska muzyków. W jednym przypadku być może zdarzą się takie sytuacje, kiedy praca będzie no naprawdę projektowa, czyli od projektu do projektu, a potem znowu duża przerwa i żadnych dochodów i żadnej stabilizacji. Trzeba będzie sobie samemu na tę stabilizację odkładać i samemu się nad tą stabilizacją pochylać. W innym przypadku będzie to bardzo niskie wynagrodzenie. Z tym, że z tego, co ja rozumiem, ta ustawa ma pomóc przede wszystkim tym, którzy mają problem z opłaceniem składki. Także nie wiem, czy te osoby, które będą zatrudnione w sposób legalny w oparciu o umowę o pracę, będą beneficjentami umowy, dlatego że w takiej sytuacji pewnie będą osiągały przynajmniej minimum. Może nie osiągną tego 125%, ale osiągną minimum. Być może nie będą się kwalifikowały, mając jeszcze jakieś tam dodatkowe dochody. No bo nie można płacić mniej na etacie niż minimalna krajowa. To jest niedobre też, bo takie spłaszczenie jest płac i tak dalej, no ale jednocześnie to jest związane z ozusowaniem, a te umowy, o których my się tak głównie troszczymy, skierowane do artystów, no nie są ozusowane i to naprawdę jeszcze raz chciałam podkreślić, nie jest wina artystów.
Pani profesor,
tak jeszcze na koniec chciałam powiedzieć, że naprawdę my te prace prowadziliśmy już długo. Ja się kilkanaście lat zajmuję rynkiem pracy artystów, ale od tego 18 roku pamiętam, że jak był ten pierwszy sygnał, że poprzednia jeszcze ekipa zaczęła się zastanawiać nad takim wsparciem dla artystów, koniecznością jego, to chciałabym, żeby teraz ta bieżąca debata, która jest dla mnie totalnie niezrozumiała, bo kwestionuje w ogóle sens pracy artystycznej i znaczenie kultury, no przyniosła rezultat i wreszcie została odpolityczniona, bo można nawet kwestionować zapisy, jakieś ustawy, no bo pewnie, że jakieś rozwiązanie można zrobić tak czy inaczej. Ale sytuacja się artystów od tamtego czasu nie zmieniła, poza tym, że większy procent z nich zastanawia się nad tym, czy dalej kontynuować swój zawód. My mamy takie wyniki, że 30% się zastanawia. To jest bardzo zatrważające. Tak, dawniej tak nie było.
Pani profesor, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Dorota Ilczuk, kierowniczka Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytet SWPS była z nami. Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Ja też dziękuję. Do widzenia.
20.25. Za nami rozmowa, która mam nadzieję słuchaczom i słuchaczkom narysowała ten obraz, zbudowała kontekst, o jakiej grupie osób zajmujących się czym i w jakiej sytuacji materialnej mówimy, a w zasadzie rozmawiać teraz właśnie będziemy z Martą Cienkowską, ministrą kultury i dziedzictwa narodowego z Polski 2050. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ile osób skorzysta, kiedy ustawa wejdzie w życie, przejdzie cały proces legislacyjny, ile osób skorzysta z ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny?
Szacujemy, że maksymalnie będzie to około 21 tysięcy osób w całej Polsce, ale będzie to oczywiście zależeć również od ich konkretnej decyzji, dlatego że to nie jest system automatyczny. To artyści będą musieli zdecydować się na to, czy rzeczywiście sięgną po te środki i czy wejdą do tego systemu ubezpieczeń społecznych.
A kto będzie decydował o tym czymś, co, jeśli zrozumiałem dobrze, będzie uprawniało artystę do skorzystania z tego wsparcia? Czyli mówię o statusie artysty zawodowego.
No na pewno nie minister kultury. Te czasy mamy dawno minione. Jak teraz w PRL-u kiedyś decydowano o tym właśnie politycznie, kto tym artystą zawodowym jest, tak teraz nie możemy do tego dopuścić. Dlatego o tym, kto rzeczywiście może być uprawniony do dopłat, będzie decydować same środowisko. My w tym momencie planujemy przekształcenie Centrum Edukacji Artystycznej, czyli to jest takie miejsce, które, taki urząd, który zajmuje się szkolnictwem artystycznym w Polsce. Chcemy przekształcić ten urząd w Centrum Edukacji i Pracy Artystycznej, w którym powołamy odpowiednią komórkę do tego, tak zwaną komisję oceniającą, w której zasiądą po prostu osoby ze środowisk artystycznych, przedstawiciele stowarzyszeń, przedstawiciele związków, przedstawiciele organizacji zbiorowego zarządzania, którzy są najbardziej kompetentni do tego, żeby wydać opinię na temat tego, czy ktoś jest uprawniony do właśnie posiadania takiego statusu artysty zawodowego.
A na jakiej podstawie? Bo tam, jak rozumiem, zaszyty jest w projekcie ustawy jest zaszyty algorytm, który teoretycznie powinien automatycznie mówić, ktoś z racji przychodów, wysokości przychodów, tam jest limit podany, jest albo nie jest uprawniony do otrzymywania wsparcia. Więc tutaj, ale tu jednak będzie jakaś jeszcze decyzja biorąca jakie dodatkowe rzeczy pod uwagę?
Dochód to jedno, natomiast trzeba stale pracować w zawodzie artysty. Stale i rzeczywiście reprezentować dorobek artystyczny, kilkuletni dorobek artystyczny. My tutaj mówimy nie tylko o osobach, które pracują w zawodzie artysty od wielu, wielu, wielu lat, ale nawet i przede wszystkim jest to takie wsparcie skierowane do tych osób, które dopiero co wchodzą na rynek zawodowy. Oznacza to, że my tak naprawdę opiekujemy się tymi osobami, które decydują o tym, czy w tym zawodzie artystycznym pozostać, czy nadal kontynuować tą swoją pracę, tą swoją misję. I pomagamy im tak naprawdę zapewnić ten taki podstawowe poczucie bezpieczeństwa, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale myślę, że pani profesor, która przede mną Państwu opowiadała o tym samym systemie i o tym samym sektorze, jak wygląda sektor pracy artystycznej w Polsce, na pewno powiedziała o tym, że bardzo dużo osób, które nawet kończą uczelnie artystyczne, zastanawiają się, czy w tym zawodzie zostać. Dlatego, że po prostu boją się tego, że stracą w pewnym momencie stabilność zatrudnienia. A dobrze wiemy o tym, że praca artystyczna jest pracą projektową zazwyczaj, pracą nieregularną, od projektu, od instytucji do instytucji, od projektu do projektu, od wystawy do wystawy. I bardzo często zdarza się tak, że po prostu nie ma tej stabilności zatrudnienia.
Ale pani minister, ja rozumiem, ale takie osoby też pewnie nas słuchają teraz i myślą sobie, no od projektu do projektu, od wystawy do wystawy i nagle pomyślą, zaraz, czy pani minister przed chwilą powiedziała od komisji do komisji? No bo przecież ta komisja, o której pani mówi, która będzie przydzielała status artysty zawodowego albo przedłużała, no to też jest jakiś rodzaj oceny, tak?
Tak, ale to będzie wyłącznie decyzja administracyjna i taki status artysty będzie można dostać na początku na 5 lat. Natomiast to nie jest tak, że automatycznie dostaje się, będzie można otrzymać takie dopłaty do składek. My mówimy tutaj o dopłacie do składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Trzeba będzie o to po prostu aplikować, ale jednocześnie ten system będzie na tyle szczelny, żeby sprawdzać, czy na przykład artysta, który otrzymuje dopłatę do składek przez pierwsze 3 miesiące, a potem zaczyna rzeczywiście pracować na przykład na konkretną umowę czy na konkretny kontrakt i jest w stanie opłacić sobie te składki po prostu automatycznie dzięki temu systemowi zabezpieczeń, tych dopłat po prostu nie będzie otrzymywał.
Ale to pani minister, to pewnie słuchacze i słuchaczki będą do nas dzwonili z różnymi przypadkami. Mi przychodzi do głowy jeszcze taki, że ktoś na przykład na umowie o dzieło funkcjonował przez lata i komisja mu przyznała status artysty zawodowego, do jego składek państwo dopłaca w tym systemie, o którym pani minister mówi, ale na przykład w połowie roku udało mu się, nie wiem, w Domu Kultury na pół etatu pracę dostać. To co się wtedy dzieje w takiej sytuacji? No bo ten pracodawca co za te pół etatu mu opłaca składki. To co się dzieje?
My weryfikujemy dochód, więc jeśli pracodawca opłaca składki do tego poziomu składek pensji minimalnej, to wtedy państwo przestaje opłacać te składki. Jeśli na przykład opłaca składki w 1/3 czy w połowie, to państwo dopłaca tylko tą resztę.
Rozumiem. A proszę więcej coś powiedzieć o rzeczy, która wzbudziła no niezwykłe komentarze, a to pewnie za sprawą Krzysztofa Stanowskiego z kanału Zero, hasło dwunastokrotność. No to się rozniosło po sieci i zauważyłem, że mało kto rozumie, o co chodzi z dwunastokrotnością minimalnego wynagrodzenia. O co chodzi?
To tylko i wyłącznie jest rzeczywiście burza rozpętana przez pewną interpretację jednej osoby. My mówimy tutaj o średnim, o dochodzie miesięcznym, tak? W sensie to jest dwunastokrotność, to jest nic innego jak 12 pensji rocznie. Więc mówimy tutaj tak naprawdę o tym, że te dochody, które będziemy weryfikować z trzech ostatnich lat, to jest 125%, 5% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego.
Mm-hmm. No to chyba właśnie tutaj jest duże niezrozumienie tego faktu, ale za tym...
Dlatego o tym rozmawiamy, dlatego musimy przeciąć te wszystkie fake newsy, które pojawiają się w sieci. Będziemy o tym oczywiście mówić bardzo szeroko, bo ten projekt właśnie przeszedł przez rząd, ale będzie jeszcze w komisjach sejmowych, będziemy o tym mówić w Sejmie, będziemy o tym mówić w Senacie, będziemy o tym komunikować nie tylko jako Ministerstwo Kultury, ale także chcemy to po prostu wykomunikować razem z artystami, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że specyfika pracy artystycznej jest właśnie taka, i że ten system naprawdę będzie tylko i wyłącznie pomagał tym, którzy mają najniższe dochody, a pracują w zawodzie artystycznym.
I w takim razie, pani minister, kiedy pani widzi, nie wiem, chociażby bardzo mocno dystrybuowane przez Konfederację takie obrazki, na których jest pani, która pracuje na kasie w sklepie i obok na przykład jakiś artysta znany, na przykład znany z tego, że dużo zarabia, naprawdę dużo. To ta dwunastokrotność to jest na pewno o wiele więcej, ale i pani widzi takie zestawienia i hasło, bo Konfederacja operuje takim hasłem, że sprzedawczyni ze sklepu, prawda, nie dostaje wsparcia, a taki artysta dostaje. To w pierwszym pani odruchu, żeby opinia publiczna wiedziała, z czym mamy do czynienia, to jak pani reaguje na taki obrazek?
Wie pan co, po prostu ja jestem zszokowana tym, w jaki sposób i jak mocno i brutalnie mówi się o artystach. Jak w taki sposób zupełnie bez kompletnej wrażliwości. Ja dostałam bardzo dużo informacji, takich wiele wiadomości bezpośrednich od artystów z całej Polski, którzy są oburzeni tym, co robi Konfederacja. Oburzeni są tymi populistycznymi hasłami, którzy umniejszają temu, co tak naprawdę oni robią. Czym zajmują się artyści. Ja jestem po prostu oburzona, nie rozumiem, dlaczego w ten sposób my się komunikujemy publicznie, dlaczego używamy takich mocnych słów. A jeszcze raz chciałabym podkreślić, że to nie jest ustawa i to nie jest pomoc dla ludzi, którzy zarabiają dużo. To nie jest pomoc dla celebrytów, to nie jest pomoc dla gwiazd. To jest pomoc dla tych osób, które mają najniższe dochody, a jednak cały czas pracują w zawodzie.
No więc, co się wydarzyło według pani przez ostatnie lata? Bo pani profesor na samym początku naszego programu mówiła, że w zasadzie od 2018 roku w jakiś sposób pracujemy nad tym pomysłem, czy badawczo, czy koncepcyjnie. Więc to jest świetny moment, bo rzadko w naszym kraju można powiedzieć, że istnieje jakaś ciągłość namysłu nad problemem. I oto mamy jego rozwiązanie, a efekt jest taki, że część opinii publicznej, pani użyła chyba tego sformułowania populistycznie, ale traktuje to jako niezasłużone wsparcie dla jakiejś grupy. Nawet pod pani wpisem w internecie widziałem, tak, jako przedsiębiorczyni i osoba, która na co dzień wspiera biznes, nie zgadzam się na dzielenie przedsiębiorców i pracujących Polaków na lepszych i gorszych. W jaki sposób pani by odpowiedziała na taki argument?
Ja też się na to nie zgadzam. My oczywiście wspieramy jako państwo różne grupy społeczne, wspieramy rolników, wspieramy także przedsiębiorców, a to jest kolejna grupa artystów, która gdzieś została zagubiona w tym systemie ubezpieczeń społecznych. My de facto wypełniamy tą lukę w systemie ubezpieczeń społecznych, bo państwo artystów, którzy w większości pracują na umowie o dzieło, po prostu nie widzi. To jest kwestia zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa, to jest kwestia tego, że nie wiem, samotna matka, która pracuje właśnie w ten sposób, może skorzystać z bezpłatnego lekarza. To jest kwestia leków refundowanych. To jest kwestia tego, że właśnie kobiety artystki mogą sobie pozwolić na urodzenie dziecka, czy zajście w ciążę, pójście na urlop macierzyński. To jest podstawowe zadanie państwa, zapewnienie bezpieczeństwa ludziom. również pracującym w zawodzie artystycznym. I my tutaj naprawdę nie mówimy o nie wiadomo jakich fanabeliach. My mówimy tutaj o tym, że państwo w końcu po tylu latach pracy, po tylu badaniach, po tym jak pracowały nad tym pomysłem po kolei każde rządy, w końcu wypracowało projekt ustawy, który de facto może wprowadzić coś, na co ci ludzie czekają od prawie 30 lat.
Inna optyka, także... pani minister, ale inna optyka to jest optyka, nie wiem, Krzysztofa Bosaka, Michał Wawer to samo mówi, że będzie chciał doprowadzić do pani dymisji, bo to jest faworyzowanie wybranej grupy, marnowanie pieniędzy podatników na pseudodzieła. I w jaki sposób pani sobie dalszą dyskusję wyobraża na ten temat, skoro no, opozycja mówi o dymisji?
Panie redaktorze, kim byłby minister kultury, jeśli nie walczyłby o prawa ludzi kultury i o to, żeby właśnie mieli zapewnienie podstawowe poczucie bezpieczeństwa? Ja jestem właśnie od tego, żeby o to zadbać, żeby wprowadzić zmiany, które nie były wprowadzone przez tyle lat. Bardzo jest mi przykro, że Konfederacja się z tym nie zgadza. Jestem przekonana, że wśród ich wyborców są także osoby pracujące w zawodzie artystycznym. I to jest według mnie wykorzystywanie takiego politycznego momentum po to, żeby właśnie przez populistyczne hasła próbować zmiażdżyć ideę, która naprawdę w tym środowisku, ale nie tylko w tym środowisku, czy politycznym, czy artystycznym, czy społecznym, ta idea jest w nas od wielu, wielu, wielu lat.
Pani minister,
i to wykorzystywanie...
Na samym
to wykorzystywanie
końcu...
takiego...
Tak.
No, słucham.
Chciałem tylko zapytać, bo jak wiele osób dzisiaj rzuciłem się na największe targi książki w Polsce, na stadionie po prostu multum tych wydawców, ale też również wiele osób mówiących zaraz. Unia Literacka przecież napisała list do pani, aby pani przedstawiła projekt ustawy o ochronie rynku książki. I jeszcze oni prosili, żeby właśnie przed rozpoczęciem tych targów państwo się do tego odnieśli, do tego listu. Czyli chodzi o ustawę o ochronie rynku książki.
Tak, jest to kolejna ustawa, która w zasadzie jest już przygotowana, jest na ostatnim etapie, w tym momencie wygładzamy ją legislacyjnie, która już jest przygotowana w Ministerstwie Kultury. Ja na tych targach książki również dzisiaj byłam i widziałam, jak wiele jest czytelników, ale także bibliotekarzy, właśnie literatów, wydawców, którzy bardzo mocno pracują na tym, żeby polska literatura nie umarła i żeby miała się dobrze.
Pani minister, właśnie ja o nich mówię. Oni by z chęcią wzięli udział w szeroko rozumianych konsultacjach, w tym sensie jak państwo opublikują już projekt, no to zaczną się argumenty, wyliczenia, no taka normalna dyskusja.
Tak, i my oczywiście do tej dyskusji zaprosimy i te konsultacje społeczne się odbędą. Naszym priorytetem teraz była rzeczywiście praca nad ustawą o socjalnym zabezpieczeniu artystów i kolejną ustawą, którą chcemy właśnie konsultować ze społeczeństwem, ale przede wszystkim ze środowiskiem. Zresztą my z Unią jesteśmy w stałym kontakcie. My powołaliśmy także w ministerstwie taki zespół do spraw pola literackiego, który nad założeniami tej ustawy pracował.
Ale czyli projekt kiedy będzie można? Ja też trochę w imieniu branży dziennikarskiej pytam. Też z chęcią byśmy spojrzeli na ten projekt i zastanowili się.
Dokładnie w tym tygodniu, w poniedziałek, mieliśmy spotkanie dotyczące konkretnych, ostatnich uwag, które rzeczywiście mamy, legislacyjnych uwag, które powinniśmy nałożyć na ten tekst ustawy. To po prostu musi być dobry dokument legislacyjny.
Czyli tak, nie ma żadnego terminu, który by pani minister rzuciła i którego my, dziennikarze, będziemy się trzymali i przypominali pani przy każdej rozmowie, że mówiła pani, że do końca
Ja nie lubię obiecywać po prostu. Nie lubię obiecywać i potem nie dotrzymywać tych obietnic. Ja wiem, że u nas w ministerstwie potrzebujemy miesiąca na to, żeby dopracować tekst legislacyjny. Bo założenia są, ale my nie możemy ich po prostu wysłać na zespół do spraw programowania prac rządu bez przyłożenia się do tekstu legislacyjnego, ale także uzasadnienia i oceny skutków regulacji, która
rozumiem.
Również
to w imieniu wydawców generalnie, ale pisarzy i pisarek również, ale też dziennikarzy, ale też dużej części pani społeczeństwa. Czekamy, pani minister, w takim razie. No, my czekamy. Bardzo chciałem pani podziękować za dzisiejszą rozmowę. Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Polska 2050 było z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia, dobranoc.
Bardzo dziękuję, dobranoc.
Za 19 minut godzina 21. Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze i słuchaczki są już uzbrojeni w argumenty. Wszystkie mamy na stole. Mamy badania i to bardzo solidne. Mamy... projekt, który już opuścił rząd, czyli cała ścieżka legislacyjna teraz jeszcze przed nami i dyskusje sejmowe, ale ta ścieżka oczywiście będzie przez nas bardzo obserwowana. Mamy wiedzę z badań, ile osób w Polsce to są artyści i jaka część z tych artystów to są ludzie, którzy, jeśli im nie pomożemy, państwo im nie pomoże opłacać składek, no to oni po prostu nie będą mieli opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy, no po prostu i na fundusz emerytur pomostowych. Nie będą ich mieli, bo po prostu mają za mało pieniędzy. Pani profesor świetnie na początku naszej dzisiejszej audycji opowiedziała o tym, że mówimy o 20 paru tysiącach ludzi. I teraz pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Skoro już Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy z ubezpieczeniem socjalnym dla artystów, to jak go oceniasz? Czy to, że taki jest poziom tego wsparcia, to jest w porządku, powinniśmy to zrobić inaczej. Jak państwo to widzą, szczególnie byśmy widzieli na naszej antenie tych, którzy zajmują się sztuką, to znaczy dla nich to nie jest opowieść o jakimś problemie społecznym, który trzeba rozwiązać. Zresztą od 2019 roku próbujemy go rozwiązać, przypomnijmy, nawet rząd się już w międzyczasie zmienił, ale dalej pracujemy nad tą ideą. Czy to jest nie tylko problem, ale dla części z państwa to jest po prostu codzienność, w sensie takim, że państwo właśnie od tego grantu, od tej wystawy, od tego koncertu do koncertu jakoś próbują związać koniec z końcem. 22 44 044, czekamy na państwa głosy i opinie. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla artystów. Jak go oceniasz?
Reklama.
Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
Chcecie wygrywać więcej?
Tak!
Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
Ale to kręci!
Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Za kwadrans godzina 21, za kwadrans informacja Radio TOK FM. Czas na głosy słuchaczy i słuchaczek. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla artystów. Jak go oceniasz? Przypomnę, że to wyjątkowy moment, bo rzadko kiedy w naszym kraju możemy powiedzieć tak, od 2019 i poprzedni rząd, zupełnie inne rozdanie polityczne, i obecny rząd nad tym pracował i wykonaliśmy badania, które zlecił rząd, i te badania jeszcze powtórzyliśmy, żeby mieć głębszą wiedzę. W zasadzie rzadko kiedy taka ciągłość pracy nad jakimś problemem występuje, jak w tym przypadku. No ale również odbył się tu w sieci, w internecie, niesamowity rajd osób, które chyba świadomie manipulują całą tą sytuacją, ale to też ciekawe, co z tego do kogo dotarło i w jakiej formie. pewnie to w Państwa głosach będzie słychać. Nasz numer to 22 44 044. Pan Maciej z Niemiec zadzwonił do nas. Dobry wieczór, panie Macieju.
Dobry wieczór.
Słuchamy
pana redaktora. Witam pana redaktora i słuchaczy. Dobrze mnie słychać?
Tak, świetnie, proszę mówić.
Super. Wie pan co, no ja to na własnej skórze przeżyłem, dlatego że moja żona jest pisarką, redaktorką, robi też witraże. Ja też zajmowałem się witrażownictwem, a w tej chwili jeżdżę na tirze, dlatego właśnie jestem w Niemczech. I powiem panu, że no, ze strony naszego państwa nie spotkałem się z żadną pomocą. Mimo że moja żona osiąga jakieś tam sukcesy na polu pisarskim, konkursy i też jest w jury wielu konkursów na fraszki, wiersze. Wydała też kilka powieści, jakieś tam książki. Wie pan co, no 2,53 zł za szczure książki sprzedane, to jest powiedzmy karygodne. Jest na ręce zdrowotnej, która wynosi 1400 zł. I teraz oparła swój zawód tak naprawdę na moich plecach, dlatego że to ja utrzymuję dom po to, żeby ona mogła się realizować. A jeszcze panu powiem, że mamy po 55 lat, żona debiutowała 5-6 lat temu. I tak naprawdę jest też członkiem Związku Literatów Polskich i praktycznie nie otrzymała żadnej pomocy od państwa, ani złotówki. Więc jest to takie, musi godzić tą pracę zawodową, czyli redaktora na zlecenie, czyli wiadomo, kiedy jest zlecenie, z pracą, z tym powołaniem, gdzie napisze książki naprawdę dobre i no po prostu tutaj no ciężko jakby było się na tym oprzeć.
Ale panie Maćku, ale proszę powiedzieć jedną rzecz. Czy pana decyzja o tym, żeby zmienić pracę, ona wynikała właśnie z tego, że pan jako osoba, która się zajmuje witrażami, nie finansowo nie był w stanie... Tak?
Absolutnie tak. Mieszkamy w małej miejscowości w zachodniopomorskim. To jest miejscowość 2,5 tysiąca mieszkańców. I tam praktycznie wszyscy faceci wykonują zawód kierowcy zawodowego, bo po prostu nie ma tam żadnego zakładu pracy ani takiego. Witraże to był temat, który też nie mogliśmy się przebić, bo nie jest tak popularny wśród, powiedzmy, no wiadomo, no to każdemu się to każe z kościołem. No tam widzicie, no niestety jest ciężko. Troszeczkę próbowaliśmy w Niemczech. No i niestety ja jeżdżę na tirach i chociaż tyle pomagam żonie, żeby mogła się rozwijać. Próbowaliśmy nawet dostać, wie pan co, jakieś dotacje za promocję gminy od burmistrza. No niestety brakuje środków, nie mamy na to. Żona wydała tych parę książek. Pierwszą książkę wydała za własne pieniądze. W tej chwili już wydawnictwa wydają jej książki, powiedzmy, no, bez opłaty, czyli tak się zainteresowały. Te książki się sprzedają, ale to nie są takie ilości, które sprzedaje Twardo, Gruz czy Nasza Nowiska, tak? Naprawdę, tutaj zapomnijmy o tym, że z tego można wyżyć. Byłoby fajnie, gdyby chociaż miała opłacane te składki lub jakieś granty na, powiedzmy, tą pracę twórczą, która zajmuje naprawdę 12 godzin dziennie.
Ale to panie... Panie Macieju, ale to, jak rozumiem, to, co pani minister dzisiaj mówiła, to jest dopłata do składek, to znaczy poniżej pewnego limitu rocznych zarobków będzie można liczyć po prostu na dopłatę od składek. To jest z pana perspektywy, szczerze, z pana perspektywy, to jest nic, niewiele, zawsze coś, jakby pan to opisał?
To jest tak, to jest zawsze coś, ale tylko się nie można się dać obrażać, tak? Wie pan, Norwid umarł w biedzie.
Ale obrażać? Co pan ma na myśli, mówiąc, nie można się dać obrażać? W sensie, ma pan na myśli te wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, że
a to tak. Że jak najbardziej.
Nie będziemy faworyzowali jakichś wybranych grup i marnowali pieniędzy podatników.
To jest karygodne. To, co ten człowiek mówi i w jaki sposób się... No przecież to kultura dźwiga, naród, kultura dźwiga, wie pan, no to wszystko, co budzi jakąś tam wrażliwość i no nie można z tego zrezygnować. Nie można kłaść pieniędzy tylko na biznes, na wielkie pieniądze jakieś tam zarabiane i tak dalej. No po prostu, no kim bylibyśmy bez Mickiewicza, Sienkiewicza, bez Chopina? No naprawdę, no.
Panie Maćku, świetna puenta pana wypowiedzi. Panie Macieju, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję za ten głos. Pod numer 22 44 044 pani Julia z Poznania zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Julio. Słuchamy. Halo, czy my się słyszymy, pani Julio?
Jestem.
Proszę ściszyć radioodbiornik, będzie nas lepiej słychać.
Okej, okay, to ja w takim razie... Okej, dobra, dobra. Przejdę, tak. Jestem?
Świetnie, proszę mówić.
Debiutowałam w wieku 19 lat, powiedzmy. Jestem muzykiem, wokalistą. Zdążyłam zrobić, płacąc oczywiście za edukację, studia, doktorat. Z drżeniem serca, z taką nerwowością słuchałam dzisiejszej audycji. Słyszałam mniej więcej, że coś tam się dzieje z ustawą, ale nie znałam, dzisiaj, nie słuchając Państwa, uzyskałam już takie konkrety.
Najmniej zarabiający artyści dostaną dopłaty do ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, tak, na zdrowotne...
Tak, wszystko słyszę.
Pierwszy raz w historii naszego kraju.
Tak, oczywiście, ale chciałam wrócić, bo tak jak tutaj przedmówca, też mam 5-5 na liczniku i moja taka prośba wielka do naszego ministerstwa, bo nasz kod w ZUS-ie to jest 0530, jeśli dobrze pamiętam. Zaczynałam moją zawodową pracę, miałam pracować przez 20 lat, musiałam uzyskać specjalną ministerialną zgodę, żebym mogła opłacać sobie tak zwany ZUS artystyczny. Kolejny rząd gdzieś tam po drodze, już nie pamiętam który, pozbawił nas tej ulgi. Od tamtej pory płacący tak zwany ZUS artystyczny nie mają żadnych ulg. Nie możemy mieć tak zwanego urlopu, nie mamy żadnych upustów. W pandemii też nie skorzystałam z żadnej pomocy oprócz takiej symbolicznej sumy, powiedzmy, z ZAIKS-u. No ale to jest jakby nie w gestii państwa, tylko jakby naszego związku. Więc moja serdeczna prośba do ministry, żeby przywrócono nam te 20 lat. Te 20 lat, że tam 25 nawet, że pracujemy, mija nam ten czas i możemy już spokojnie przestać płacić ZUS i pójść na emeryturę, powiedzmy, taką wczesną.
Pani Julio, bardzo ważne pytanie, bo dosłownie została nam minuta, półtorej minuty. Kiedy pani słyszy takie wypowiedzi, jak chociażby polityków z prawej strony...
O nie, właśnie. Bo jeszcze chciałam, to umknęło mi. My, jako grupa zawodowa, zarabiamy sami sobie, organizując pracę, płacąc ZUS, naprawdę czysty zysk dostaje państwo. I nawet ostatnio rozmawialiśmy z moim mężem, że strasznie nas irytuje, że za nasze podatki, za to, co my ciężką krwawicą, naszym talentem i ciężką pracą, bo żeby uprawiać zawód muzyka, reżysera, mówię o muzyku tutaj, czy wokaliście, my musimy każdego dnia ćwiczyć, każdego dnia być w super formie, żeby nie zawieść naszej wolności. Więc też usilna prośba do polityków, którzy czasami zachowują się niegodnie, delikatnie mówiąc, nie mają klasy i takiego spojrzenia w lustro, jakim jestem człowiekiem, i w szyderczy sposób traktują artystów, właśnie tutaj padło nazwisko pana na B, bez względu na czy z prawa, czy z lewa, czy ze środka, ja nie zgadzam się. Nie zgadzam się na taką podłotę z żadnej strony politycznej. Ja po prostu nie chcę, żeby pozbawiano też nas, nie wiem jak to nazwać, to jest takiej ludzkiej twarzy, po prostu.
Pani Julio, no pewnie to się...
Bardzo usilnie proszę, żeby myśleć oczywiście o młodych artystach, ale też przypomnieć sobie, że są artyści, którzy już kilkadziesiąt lat są na rynku i dają radę, jak to się mówi. Zwłaszcza po tej pandemii, kiedy naprawdę było... ciężko.
Pani Olio, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za pani głos. Dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła ze swoją perspektywą i z dużymi emocjami, ale jak państwo słyszeli, zrozumiałymi. Bardzo dziękuję za 4 minuty 21. Informacje Radia Tok FM, które przedstawi dla państwa Kacper Sikorski. A później kolejne państwa głosy. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym dla artystów. Jak go oceniasz? W największym skrócie, prace nad tym rozpoczęły się jeszcze za poprzedniego rządu. Jeszcze poprzednia ekipa rządząca się pochylała nad tematem. Naukowcy zbadali temat próbujemy właśnie teraz z państwem zastanowić się też, co tu się wydarza. Dlaczego jakaś część klasy politycznej, niestety, i część publicystów prawicowych postanowiła jasno dać do zrozumienia społeczeństwu, że sztuka, kultura i sztuka jest nam niepotrzebna. Nie, że bez niej sobie poradzimy i bez tych wszystkich ludzi. Ale najważniejsza jest państwa perspektywa. W którym miejscu jesteśmy? Jak państwo to oceniają? 22 44 044. Po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.
Autopromocja. Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię. Polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morza jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
I tu ci powiem nieprawda.
Prawdziwa historia Polski.
Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
Autopromocja.
Reklama.
Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3, 17, 41.
Co tak liczysz?
Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
O, ja też umiem liczyć.
8, 11.
A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w Tok FM.
Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
A cappuccino też za 7?
Też.
A flat white?
Też.
A
też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Pożar lasu pod Warszawą cały czas się rozprzestrzenia. Zapadła decyzja o ewakuacji mieszkańców. Nie żyje turysta, który dziś rano zaginął w Tatrach. Zszedł z wyznaczonego szlaku. Mieszkańcy Sosnowca dostaną maluszkowe. Chodzi o nawet 10 tysięcy złotych wsparcia. Jest 21. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje Tok FM. Mieszkańcy domów położonych najbliżej pożaru lasu w powiecie wołomińskim zostaną ewakuowani. Według najnowszych informacji ogień obejmuje już ponad 30 hektarów, a na miejsce cały czas dojeżdżają kolejne jednostki straży pożarnej. Pożar rozprzestrzenia się błyskawicznie, mówi nadleśniczy Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
Tam dochodzi już ogień, bo widać, z tego co moi ludzie, bo mam
pracowników, nadleśnictwa, którzy są w terenie, informowali mnie, że będąc przy tych budynkach, w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
Jak na razie służby podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców kilku lub kilkunastu budynków w miejscowościach Ołdakowizna i Żądza. Z pożarem walczą setki strażaków, dwa samoloty Dromader oraz śmigłowiec Black Hawk. Z powodu dużego zadymienia zamknięta jest droga krajowa numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi i drogą wojewódzką numer 637. Młody turysta zginął w Tatrach w rejonie Zawraciku. Jego ciało odnaleziono podczas akcji poszukiwawczej. Poinformowali ratownicy TOPR. O zaginięciu turysty poinformowała rano jego siostra, która zgłosiła ratownikom, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki w góry. Do akcji początkowo wyruszył śmigłowiec ratowniczy, ale finalnie jego ciało odnalazł jeden z naziemnych ratowników. Jak poinformowali toprowcy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem. Według wstępnych ustaleń do śmierci doszło prawdopodobnie w wyniku upadku z dużej wysokości. Oman nie będzie nakładał opłat za tranzyt w cieśninie Ormus, przekazał minister finansów USA Scott Bessent, który dziś rozmawiał z ambasadorem tego kraju. Wcześniej tego dnia minister ostrzegł władze Omanu przed próbami ustanowienia systemu takich opłat, grożąc krajowi nałożeniem sankcji. Wczoraj prezydent USA Donald Trump groził zbombardowaniem przyjaznego dotąd kraju. W całej Polsce mają powstać ośrodki wspierające rodziny zastępcze, prowadzone przez rodziców zastępczych, którzy mają większe doświadczenie. Tak zakłada projekt ustawy o pieczy zastępczej. Pomysł wyszedł z Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie, gdzie taki ośrodek zwany Lighthouse działa już od kilku lat i daje codzienne wsparcie. Opowiadają o nim mamy zastępcze oraz szefowa ośrodka Edyta Wojtasińska.
To są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc każdemu dziecku.
Miejsce, gdzie nasze dzieci zdrowieją, gdzie nasze dzieci mają terapię.
Staram się na co dzień wspierać rodziny w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy mają problem z dostępem właśnie do lekarzy, to też staram się ich troszkę odciążać, dlatego że już po tylu latach mam troszkę wydeptane ścieżki.
Mamy projekt ustawy o pieczy zastępczej, który jest w tej chwili procedowany, w którym też jest mowa o tym, że tego typu miejsca muszą powstawać w całej Polsce.
Dokładnie tak jest. Jest to naszą radością, dumą, też powodem do wzruszenia, bo w Podlaskiej rzeczywiście się zaczęło. Przyjeżdżają tutaj samorządy z całej Polski. Przyjeżdżali tutaj przedstawiciele ministerstwa, tutaj dyskutowaliśmy o tym, jak organizować skuteczną pomoc i rzeczywiście to zaowocowało propozycją ministerstwa, żeby utworzyć takie centra rzeczywiście na terenie całego kraju.
W ośrodku w Białej Podlaskiej prowadzonym przez Rodziny dla Rodzin dostępny jest m.in. psycholog, chór i zajęcia plastyczne. Rodzice z Sosnowca dostaną 10 tysięcy złotych jednorazowej zapomogi na trzecie i każde kolejne dziecko. Uchwałę w sprawie tak zwanego maluszkowego przyjęli dzisiaj miejscowi radni. Nowe świadczenie będzie wypłacane niezależnie od dochodu. Projekt zakłada też wypłatę 1000 zł w przypadku narodzin drugiego dziecka. Kwota ta będzie przysługiwać także wtedy, gdy w rodzinie jako pierwsze dzieci urodzą się bliźnięta. Pierwsi rodzice otrzymają pieniądze we wrześniu tego roku. Na wniosek przyrodników Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wstrzymała przebudowę drogi wojewódzkiej w północnej części Puszczy Białowieskiej. Przeciw opóźnieniu protestuje część mieszkańców. Zdaniem ekologów odpowiadają za nie wyłącznie drogowcy. O szczegółach Jakub Medek.
W ocenie pracowni na rzecz wszystkich istot problemy dotyczą zarówno wielkości inwestycji, jak i tego, jak jest ona obecnie w okresie lęgowym ptaków wprowadzona. Mówi Radosław Ślusarczyk z pracowni.
Oczekujemy od drogowców tego, że wyremontują drogę, bo nikt się nie przeciwstawia w remontowi drogi, ale mamy wątpliwości co do rozbudowy tej drogi.
Po wizji lokalnej Podlaski RDOŚ chce od drogowców, by wskazali, jak ograniczą negatywny wpływ budowy na przyrodę. Natomiast jeśli chodzi o skalę przedsięwzięcia, to tu sprawa jest raczej zamknięta, podkreśla Adam Juchnik, szef regionalnej dyrekcji.
Inwestor posiada decyzję środowiskową z 2016 roku. Istnieją wątpliwości prawne, czy można ją w ogóle wzruszyć, jeśli została wydana nieprawidłowo.
Przebudowywany odcinek drogi ma ponad 20 km. Pracę tymczasowo RDOŚ wstrzymał na 7. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Jutro w większości kraju utrzyma się niewielkie zachmurzenie. Jedynie na Pomorzu i Suwalszczyźnie chmur może być więcej, a miejscami również przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na wschodzie, przez około 21 w centrum, do 26 na zachodzie.
TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
Jest 6 minut po godzinie 21. Słuchamy Radio Tok FM. Trwa program Mikrofon Tok FM. Przed chwilą w informacjach państwo usłyszeli o tym, że pod Warszawą trwa pożar lasu, który jest, trwa gaszenie pożaru lasu, ale będziemy więcej wiedzieli o tym być może od naszego korespondenta, z którym się właśnie będziemy łączyli za jakieś, nie wiem, 20 parę minut, żeby sprawdzić, jak sytuacja się rozwija. I wracamy do tematu, który rozpalił opinię publiczną, przynajmniej dużą część, a mianowicie udało się ponad, w pewnym sensie ponad podziałami politycznymi, bo sam projekt zainicjowano w 2019 roku. Wtedy ministrem kultury był Piotr Gliński, jeśli dobrze pamiętam, co oznacza, że proszę sobie wyobrazić, tak jakby osoby, które biorą udział w tej długiej robocie, to znaczy jest minister z innego zupełnie rządu i z innej partii. Teraz pani minister, co rozmawialiśmy przed 21, zupełnie innego rządu, też zupełnie innej partii. Po drodze są naukowcy, którym się zleca zbadanie tego problemu. Trwa to oczywiście jak wszystko. Frustracja w społeczeństwie rośnie i w pewnym momencie następuje taki punkt, gdzie my sobie mówimy, no w pewnym sensie mamy to. Warto rozmawiać o szczegółach, o detalach, zastanawiać się, jak ta ustawa zadziała, monitorować ją, ale dołączamy do grona większości krajów europejskich, która w jakiś sposób próbuje wesprzeć artystów. Powiedzmy sobie szczerze, w minimalnym, bo to chodzi o dorzucanie się do ich składek, które oni i tak będą musieli płacić. Ergo te kwoty są stosunkowo niewielkie z punktu widzenia budżetu, a jednocześnie, tak jak słyszeli państwo przed informacjami od pana Macieja, który opowiadał o sobie i o swojej żonie, czy od pani Julii z Poznania, no to jest po prostu jakaś minimalna forma psychologicznego zabezpieczenia. Pod numer 2244044 pan Piotr z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Piotrze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Słuchamy pana.
Krótko
jeszcze, panie Piotrze, powiedzieć... proszę ściszyć radioodbiornik, będzie lepiej pana słychać wtedy.
Tak, ściszony mam przez zestaw rozmowy.
Super,
tak,
słuchamy.
Mam tak, jeżeli chodzi o pana Posaka i tam te osoby, które, to ja myślę, że był zadowolony, jak była dopłata, wsparcie dla zawodników MMA, tak mówiąc w skrócie, i to mnie wcale by nie zdziwiło, że jest przeciw. Natomiast uważam, że duży błąd jest w komunikacji, bo ja jestem za pomocą, żeby pani minister, czy rząd, czy ktokolwiek, jakaś egita, wytłumaczyła, o co chodzi tak naprawdę, żeby nie było tego typu komentarzy, bo ludzie od razu widzą festiwal w Opolu i tych milionerów, tak, którzy śpiewają, że dostają pieniądze. To po prostu było źle sprzedane. Sama idea, jak najlepiej, trzeba pomagać, tylko uważam, że no, osoby, które się za to zajęły, nie za bardzo umieją to robić i powinny się wesprzeć kimś, kto to robi. To jest jedna moja uwaga. Druga moja uwaga, ponieważ trochę wśród artystów, można powiedzieć, że się ocieram, to powiem tak, kto jest artystą, kto nie jest artystą, nie wiem, czy jest jakiś wyznacznik, czy artysta, który dmucha szkło artystyczne, również będzie mógł skorzystać, nie może się tego utrzymać.
Lepiej, panie Piotrze, przepraszam, że panu przerwę. No, przed informacjami dzwonił do nas pan Maciej, który z wykształcenia i przez moment pracował jako witrażysta. I też ktoś może powiedzieć, właśnie, to jest to pana pytanie.
Który teraz jest kierowcą, tak, rozumiem i współczuję, że musiał zmienić swoje zainteresowania, żeby się utrzymać. Natomiast mi chodzi o to, że to niestety jest bardzo brutalny na całym świecie rynek, pokazuje. I ja uważam, że bardziej, może to jest głupie, bo nie ma w Polsce grupy, która by nie potrzebowała dopłat. No to samo może powiedzieć młoda pani doktor, co powiedziała pani minister, że młoda artystka chce urodzić dziecko i tak dalej. I no to samo może powiedzieć, że młoda pani doktor, która chce otworzyć zakład stomatologiczny, ona też nie wie, czy się utrzyma, czy się nie utrzyma, tak? No, to każda grupa, czy dziennikarz, czy dziennikarze, tak jak państwa, czy dziennikarze, którzy pracują w malutkich, mikroskopijnych redakcjach i ledwo koniec końcem, a też można uważać ich za artystów, bo artystycznie opowiadają o sztuce, czy o filmie, czy o innych zagadnieniach. Także jeżeli chodzi o dopłaty, to jest bardzo szerokie i ostatnia, dla mnie najtrudniejsza, to jest komisja. Komisja, która coś weryfikuje. Jeżeli jest komisja, nie ma zasad, no to jest od razu gotowa wojna.
Nie, ale zasady są. A panie Piotrze, ja mam kontrargument. A właśnie jeśli nie ma komisji, to ten pan, który dmucha szkło, i ono nie jest artystyczne, a może jest, to ja wolałbym, żeby nad tym ludzie z komisji usiedli, a nie żeby to tylko było na podstawie jego corocznych wpływów. Nie sądzi pan?
To prawda, tylko że może ma pan rację, tylko to jakby, nie wiem, czy znajdziemy jakiś środek, bo na przykład weźmy komisja artystyczna, która oceniała ostatnie występy na Eurowizji, oceniła występ artysty Izraela najlepiej, a żaden inny kraj uczestniczący w tych, też komisje najlepsze tam w kraju danych, nie uznały tego za najlepszy występ. Także to jest bardzo, jeżeli nie ma zasad, to...
Ale tu są zasady. Tu są zasady i jest komisja. Zasady są stricte finansowe, a mimo wszystko ja nie wiem. Ale panie Piotrze, to zobaczymy, jak inni słuchacze i słuchaczki się odniosą do tego, co pan powiedział, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję za pana głos. Pan Piotr z Warszawy był z nami. Pan Przemysław z Garwolina. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Fajny temat, bo wczoraj był też ciekawy temat w zderzeniu z tym tematem. Tak? Wczoraj naukowcy protestowali i państwo podnieśli temat, a tu się udało, jakoś ponad podziałami, mam nadzieję, chociaż wskazuje tu...
Panie Przemku, skoro pan już ten wątek uruchomił, to chyba rzadkość, że PiS coś zaczyna, a koalicja to kończy, PiS rozpoczyna proces, czy też Zjednoczona Prawica.
Tylko bym nie chwalił dnia przed zachodem słońca. Ja podejrzewam, że tu PiS jednak ocknie i zaraz będzie krzyczał, bo oni już tak dziwnie mają, że nawet swoje te, które wprowadzają później... kierują do Trybunału Konstytucyjnego i to im w niczym nie przeszkadza. Trochę by się wstydzili takich zachowań. Wie pan, o czym mówię nam.
No tak, ale nie wiem, czy...
była taka akcja.
Pan przykład, nie wiem, czy odwrotnie by też właśnie... tak nie było. Nie wiem.
Bardzo możliwe. Natomiast jest teraz tak, jak żyjemy w tej rzeczywistości i mamy to po prostu na tacy podane, że oni potrafią swoje ustawy zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego i teraz będą odkręcali kota ogonem. Ja w ogóle nie rozumiem, co taki artysta może zdeprawować moje dziecko, jeśli on dostanie, nie wiem, 50% dopłaty do ZUS-u. To jakim cudem to jest deprawujące dla mojego dziecka? No, jakoś ten argument w ogóle do mnie nie dociera. No, potrzebujemy ludzi, naukowców, potrzebujemy artystów, a przecież to jest wsparcie, ja sobie sprawdziłem, 375 milionów w 2027 roku, to jest koszt dla budżetu państwa. No to jeśli moje dzieci by miały dzięki temu mieć dostęp do jakiejś sztuki artystycznej, wyższych lotów.
Polskiej sztuki.
Polskiej przede wszystkim.
Kultury i sztuki.
I nie takiej, którą ja mogę zaoferować, bo nie jestem artystą i pewnie nie będę w stanie taką wrażliwością przekazać różnych treści, no to chyba powinno być nas stać. I to ten pan przed chwilą przede mną fajnie powiedział, że to jest źle przekazane. To przecież my im nie płacimy emerytury, my im nie płacimy pensji, my im tylko, no może nie jałmużna, bo to by było źle było nazwane. To jest taka pomoc po prostu, żeby tym ludziom pomóc w tych obciążeniach związanych ze składkami ZUS-owskimi, tak?
Dobrze, a panie Przemku, ale pojawia się taki bardzo głośny, mam przed sobą akurat cytat z jednego z polityków Konfederacji, taki głośny sprzeciw, że oto wydziela się grupę, którą się wspiera i to jest niesprawiedliwe. I myśli pan, że duża część ludzi w Polsce nie powie, no właśnie, dlaczego my w ogóle mamy im pomagać, no?
No, a ja bym wtedy miał odwagę polityczną powiedzieć i tak wprost, słuchaj, dzmanie, przecież nie ty moim dzieciom będziesz czerwonego kapturka i inne sztuki przedstawiał, tak? To muszą być ludzie, którzy raz mają wykształcenie, mają talent, mają wrażliwość i chce im się. Nie żyją po prostu tylko i wyłącznie dla pieniędzy czy dla kariery politycznej, tylko po prostu z jakiegoś powodu to robią. I moje dzieci, jak pójdą do teatru, to z tego teatru wrócą zachwycone, bo... spotkały się z tym, czego nie ma na co dzień. Nie ma w telewizji, nie ma w radiu takich, w radiach komercyjnych, w środkach masowego przekazu, na social mediach tego nie znajdą, tak? A może być, że za jakiś czas nawet w takim teatrze tego nie znajdą, bo tacy politycy będą, uznają, tak, że
artyści zaczną...
To wolałbym, żeby nie było takich polityków, ja osobiście, żeby... no, że tak powiem, zniknęli z życia politycznego ci politycy, a nie artyści, którzy takiej pomocy potrzebują. Współczuję tym zawodom, ale mam nadzieję, że no przejdzie to, że prezydent tutaj stanie przeciwko PiS-owi i podpisze.
Zobaczymy. Panie Przemku, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Przemysław z Garwolina był z nami. Pod numer 22-44-044 pan Jacek z Łodzi zadzwonił. Dobry wieczór, panie Jacku.
Dobry wieczór. Witam.
Słuchamy.
Pana redaktora. Witam radiosłuchaczy. Ja jestem tak dosyć mocno zaintrygowany, zwłaszcza tą informacją, bo nie słyszałem o tym, żeby rząd PiS-u próbował prowadzić, pracował nad takimi rozwiązaniami. Mhm. Pomimo, że jestem konserwatystą, to ja na pewno nie poparłbym tego typu pomysłu. Chciałem powiedzieć kawałek mojej historii, bo ja jestem ojcem absolwentki Łódzkiej Akademii Muzycznej na Wydziale Dyrygentury, która niestety nie pracuje w zawodzie, chociaż prowadzi chór kościelny, dyryguje. Natomiast ja sam jestem grajkiem amatorem, przez całe życie się tak uważałem, chociaż wielu mówiło o mnie, że jestem artystą. Napisałem kilka piosenek, mam płytę, mam kanał na YouTubie uruchomiony niedawno. Się tak zastanawiam się. Ja jestem artystą, który podpinał się pod ten ewentualny projekt, czy nie.
To od dwóch rzeczy zależy, panie Jacku, z tego, co zrozumiałem. Projekt, a mianowicie od tego, ile rocznie pan zarabia na swojej twórczości. Ale na twórczości, nie na rzeczach.
A ja na swojej twórczości w ogóle nie zarabiam.
Mimo, na YouTubie, na kanale pan...
Mnóstwo moich płyt krąży w obiegu...
To jeśli pan w ogóle nie zarabia, to nie wiem. Nie sprzedaje pan. No, czyli w ogóle nie uzyskuje pan żadnych
dochodów. Się,
to nie wiem. To jest bardzo dobre pytanie, bo wtedy, gdyby pan startował do tego systemu, to jak rozumiem, pan z automatu się łapie, dlatego że nie dochodzi pan do tego limitu tam 12-krotności.
Czyli do emerytury mi troszkę brakuje, do wieku emerytalnego.
Ale składki pan sam sobie płaci, tak? Jak pan to rozwiązał?
To znaczy...
Składki emerytalne,
jestem
zdrowotne.
Jestem taksówkarzem teraz, proszę pana. Jeżdżę na taksówce. Czasami klientom puszczam moje piosenki.
Dobrze, ale a czy ma pan umowę etatową z kimś podpisaną?
Nie.
Czyli sam pan sobie płaci?
Jestem mundurowym emerytem, proszę pana.
A, rozumiem.
Natomiast, wie pan, ja nigdy nie myślałem.
Ale panie Jacku, dobrze, a ja rozumiem, tylko to jest ciekawy przypadek ten, z którym pan dzwoni. Przepraszam, że będę drążył. Tak, szkoda, że pani minister już z nami nie ma, bo bym zapytał o to, ale teraz jeszcze proszę mi tylko powiedzieć jedną rzecz. Czyli teraz ktoś za pana odprowadza składki? Nie.
Nie, to znaczy ja odprowadzam składki, te, które są obowiązkowe, płacę podatki normalnie, mimo tego, że mam emeryturę. Płacę podatki od swojej działalności, bo mam jednoosobową działalność gospodarczą. Natomiast z tytułu, że tak powiem, przez niektórych nazwanego talentu artystycznego nie uzyskuje żadnych dochodów. Natomiast natomiast występuję na scenach różnych amatorskich od ponad 15 lat.
Panie Jacku, nie wiem, ale ja naprawdę nie wiem. Musiałbym zapytać panią minister, jak będzie finalnie wyglądało.
Ale ja jestem przeciwny. Ja jestem bardzo przeciwny tego rodzaju rozwiązaniu. Dlaczego? Czy pani z Żabki, która nie ma możliwości podpisania umowy o pracę, bo w większości Żabek umowy są pro forma, płacą tylko, mają tylko umowy ZUS-owskie. Znaczy umowy śmieciówki. W różny sposób dodatku naciągane, więc nie objęte w zasadzie naszym systemem.
Tak.
Jest czymś gorszym od takiego śpiewaka jak ja.
Nie. Ale stwierdziliśmy, że górnikom i rolnikom dopłacamy, bo są ważni dla naszego kraju i społeczeństwa i stwierdzamy, że jesteśmy przekonani, przynajmniej większa część chyba osób w Polsce, że kultura i sztuka jest bardzo ważna i warto w nią inwestować. A pan, panie Jacku?
Generalnie ja uważam, że nie powinno się robić takich błędów w systemie, bo jest to furtka, przez którą będą później wchodziły następne grupy.
Panie Jacku, ale jeśli skończy się w ten sposób, że jeśli nic nie zrobimy, to skończy się tak, jak jest, czyli...
Ja śpiewam i piszę i gram, dlatego, że w jakimś momencie mojego życia stał się to jakimś dystansem mojego życia, nie? I artysta, ja gdzieś tak sobie wyobrażam, że jeżeli ma talent o dany... Niektórzy mówią od natury, inni mówią od Pana Boga, inni mówią wypracowany przez siebie, to robi to dla tego, że...
Rozumiem, panie Jacku. Czyli w ogóle pan mówi, że to, że Norwid w biedzie umarł, czy tam inny Podkowiński,
biedny, panie, tak, panie redaktorze.
To nie jest kwestia tego państwa, tylko kwestia drogi życiowej, którą obrał.
Oczywiście.
Coś takiego, tak?
Chciał się utrzymywać tej muzyki, tak. To być może jakieś, bo ja miałem taki okres czasu, że grałem na Piotrkowskiej w Łodzi i zbierałem, można powiedzieć, do kapelusza taką dniówkę na dzisiaj, bo to już było dosyć dawno.
A czemu pan tego nie robi, panie Jacku?
Bo mam żonę, dziecko i muszę im zapewnić małe dziecko, bo mam też dorosłe dzieci, ale małe dziecko też mam.
Rozumiem.
I muszę zabezpieczyć gotowanie.
Czyli za mało było z tego pieniędzy, tak?
No nie, no to wie pan, no ja tam do kapelusza trafiłem zbierać 100 zł, 80, nie? Co było część na przeżycie. Znam zresztą do dzisiaj paru grajków z Piotrkowskiej, którzy jakoś tam funkcjonują, ale nie mają małych dzieci.
Ale panie Jacku, bardzo dziękuję za ten wątek, który pan tutaj przekazał i za pana doświadczenie i perspektywę. To jest bardzo ciekawe. Pan Jacek z Łodzi był z nami. No i pytanie, bo rzeczywiście w takiej sytuacji, jak ta ustawa będzie w ogóle działała? Nie mówiąc o tym, że pan Jacek jest z gruntu przeciwny, tak jak powiedział wyraźnie, niejednokrotnie w tej rozmowie, temu, żeby wspierać w ogóle artystów. Pan Krzysztof z Poznania. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
Dobry wieczór. Panie redaktorze, ja chciałem zgłosić postulat o badania porównawcze, ale pani wydawczyni osadziła mnie w miejscu i mówi, że takie badania ministerstwo przeprowadziło, więc ja ich nie znam i już do tego się nie odnoszę. Natomiast generalnie uważam, że to jest pomysł dość dziwaczny. Ponieważ na przykład ja mam 2,5 dyplomu i zależnie od tego, na co jest popyt, na co znajdę chętnych, czy też klientów, którzy chcieliby zapłacić za moją wiedzę, tam pracuję. Pracowałem już w różnych 7 specjalnościach. Jeżeli jako artysta uparłbym się, że na przykład muszę robić kwadratowe koła do pojazdów mechanicznych, no to powiedzmy, że musiałbym wymagać wsparcia, ale zadbać uważam, że należałoby.
Panie Krzysztofie, pod jedynym warunkiem, że stosunkowo mało będzie pan zarabiał, tak mało, że nie będzie pan w stanie opłacić własnych składek, to wsparcie będzie polegało na tym także, że pan jako artysta robiący kwadratowe koła do aut będzie miał część składek opłaconych przez państwo. Tak to ma działać.
Jasne, tylko że na rynku sztuki też jest popyt i podaż. I ten rynek kieruje się bardzo brutalnymi prawami.
Panie Krzysztofie, ale pan mówi o 2026 roku, kiedy jesteśmy podbijani przez akurat kulturę i sztukę tych państw, które w nią inwestują? Na pewno?
Ja nie wiem, ile wydają Niemcy, Duńczycy, Francuzi na kulturę i sztukę.
Dużo wydają, ale panie Krzysztofie, chociaż najprostszy przykład, cały szał na kulturę koreańską, to po prostu są pieniądze z budżetu państwa włożone w to, żeby artyści tam mieli dobrze, żeby ją promować. Ale wróćmy, panie Krzysztofie, do samego początku. Czy pan uważa, że takie osoby jak pan Maciej, który do nas dzwonił, pani Julia, którzy po prostu są artystami i w pierwszym przypadku musieli zrezygnować z tego, w drugim przypadku jest im bardzo, bardzo ciężko, to one nie powinny otrzymywać wsparcia od państwa? To jest dość rzadka sytuacja w Europie, ale nie powinny otrzymywać w ogóle? Nawet na tak minimalnym poziomie jak dopłata do składki?
A co się tak na razie nazywa minimalna dopłata? Ja nie chciałbym być brutalny, uważam, że muszą przeżyć. Poza tym
A jak ten argument, panie Krzysztofie, w takim razie, skoro górnikowi pan nie powie, mundurowym ze służbą pan nie powie, rolnikom w Polsce, 3 miliony ludzi, pan tego nie powie, a artystom właśnie to pan powie. To oznacza, że pan tak ustawia te osoby i wkład w nasze społeczeństwo?
Wie pan, policjant, górnik wykonują bardzo konkretną robotę.
Tak.
To jest zupełnie coś innego niż artysta, który tam sobie coś wymyśla.
Rozumiem.
Ale ja mam inny pomysł. Przecież
Ale ten artysta, który coś sobie wymyśla, to pan mówi po polsku, ja mówię po polsku dzięki tym wszystkim artystom, pan wie o tym, że cała pana edukacja i moja, to myśmy się głównie dowiadywali o naukowcach i artystach.
No wie pan, jak do tej pory, jak dojdziemy do tego, to do Adama i Ewy, dzięki nim
Nie. Za pana życia dostaliśmy Nobla literackiego. I to
natomiast ja chciałbym powiedzieć coś innego. Jest sporo artystów, którzy zarabiają dużo.
Tak.
I na przykład nie oszczędzają, bo życie artystyczne to jest pewnego rodzaju wolność.
Tak.
Gdyby tę grupę w jakiś sposób zobowiązać do odkładania po 1, 2, 3, 4, 5% od wpływu, to byłoby na te świadczenia albo nawet więcej.
To jest, panie Krzysztofie, jest pan drugą osobą w Polsce, która to proponuje. Pierwsza to Paweł Kukiz, który powiedział, podatkujmy tych najlepiej zarabiających, żeby z tego wypłacać jakiś rodzaj wsparcia tym najmniej ubogim. To jest ciekawy pomysł, panie Krzysztofie.
Ale dlaczego nie spróbować tego rozważyć?
No trzeba by sprawdzić, jak to trzeba zrobić. To jest bardzo ciekawy pomysł. Na razie trochę kopiujemy to, co działa w innych krajach. Mniej więcej, w takim największym skrócie. Ale bardzo dziękuję za pana perspektywę. Pan Krzysztof z Poznania był z nami. Pan Ryszard z Warszawy. Dobry wieczór, panie Ryszardzie.
Dobry wieczór panu i słuchaczom.
Słuchamy pana.
Na początek powiem tak. Każdy jest kowalem swojego losu. Chyba się pan z tym ze mną zgodzi.
No, u nas w Polsce to nie za bardzo to widać, ale proszę kontynuować.
No, myślę, że nie będzie żadną tajemnicą, jeśli powiem z tego przysłowia, które przytoczyłem, że patrzę na to jak najbardziej negatywnie.
Na co dokładnie?
Na cały ten pomysł dotowania kolejnej grupy zawodowej naszymi pieniędzmi z budżetu. Z moich, z pana, z innych osób.
A proszę powiedzieć, a czemu akurat artystom trochę nie pomóc, bo...
Proszę pana, z tego powodu, że kategoryzuje się społeczeństwo. Powiem panu...
Ale jak się kategoryzuje? Co, czy rolnicy, górnicy, bardziej... służby mundurowe, osoby... Ja nie rozumiem, mamy skategoryzowane jak wszystkie rozwinięte kraje. Gdzie tu jest problem?
Wie pan, generalnie problemem jest to, że to zresztą Unia podkreśliła, ta, która została przytoczona przez pana gości, że każdy pracujący ma prawo do emerytury, prawda? No ale nie wspomniała Unia...
Ten, który opłaca składki. Jak pan nie opłaca składek, więc, to nie ma pan prawa.
No dokładnie, do sedna sprawy. Ryszardzie, do tego dochodzimy. Powiem panu z perspektywy własnej zawodowej, jak się na to zapatruję. Otóż 46 lat temu, 20 lipca dokładnie, podjąłem pierwszą swoją pracę zawodową. I tak pracuję do dzisiejszego dnia, no z różnymi perturbacjami, generalnie nieprzerwanie, prawda? Od 32 lat, że tak powiem, sam na własny rachunek. I powiem panu szczerze, że słuchając wywodów pana gości, pani minister i jakieś tam, nie przytoczę nazwiska, nie chcę tutaj, wie pan, strzelać, i tej drugiej pani, chyba badaczki.
Tak, czuję,
i oraz słowa, które pan tutaj wypowiada w audycji, że państwo preferuje pewne grupy zawodowe, w tym artystów, prawda?
Tak.
No tych grup zawodowych, jak się tak przysłuchuje państwa rozgłośni, to jest więcej.
Tak.
Wczoraj było o naukowcach, że chcą pieniędzy z budżetu. Wiadomo jest, że służby mundurowe, lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, każdy coś chce. I to są grupy zawodowe, które są przez to państwo ponoć preferowane.
Tak.
A ja nie jestem wśród tych grup zawodowych i wie pan, przez całe swoje zawodowe życie musiałem wielokrotnie podejmować życiowe wybory.
Rozumiem. I pan uważa, że panie Ryszardzie, że to jest niesprawiedliwe, że artyści albo naukowcy...
Generalnie powiem panu w skrócie tak, bo nie chcę przedłużać. Czuję się jako osoba, która przegrała swoje życie, muszę panu powiedzieć.
Bardzo mocno powiedziane, panie Ryszardzie.
Tak, ponieważ nie należę do osób, które państwu są miłe. Generalnie czuję się w tym momencie, słuchając tych wszystkich dowodów kolejnej grupy zawodowej, że one chcą ode mnie jako podatnika kolejnych pieniędzy, jako osoba, nie tam, jako by pan, będąca na samym końcu przewodu pokarmowego.
No tak. A proszę powiedzieć, w jakiej branży pan pracował? Głównie pan, co pan robił?
Przez ostatnie 46 lat zdobyłem 3 zawody oraz kilka różnych specjalizacji, dopasowując się, tak jak pan Krzysztof przytoczył, do aktualnej sytuacji na rynku, prawda? Generalnie robiąc to, co jest potrzebne i z czego są pieniądze. Pomijam fakt, czy to sprawia mi przyjemność, czy też nie. To jest oddzielna, prawda?
Panie Ryszardzie mówi, że to jest z pana perspektywy po prostu niesprawiedliwe, bo ustawia pana w sytuacji osoby, o której się nie mówi, osoby, która
pani
nie...
Pani minister, parę minut temu, na początku tej audycji, powiem panu bez ogródek, napluła mi w twarz, ponieważ uczciwie pracując i odkładając pieniądze na składki ZUS, a budżet państwa nie pytał się mnie, skąd ja mam te pieniądze, a wiele razy było tak, że byłem generalnie bardzo grubo przez pokreską przez wiele
miesięcy.
Pani
minister napluła panu w twarz?
Napluła mi w twarz, ponieważ wymyśliła sobie pomysł, że pewną grupę zawodową będzie przy pana wspomagać.
Ale to przecież ta pani minister wymyśliła, tylko Piotr Gliński.
Przy pana. akurat panu Piotrowi Glińskiemu się to nie udało, a ta pani forsuje to.
Ale
i
bardzo chciał.
Na obrady rządu.
I następnie, ale bez względu na to, kto rządzi, to panie Ryszardzie, to...
Wówczas pan Gliński też mi pluł w twarz. Bądźmy sprawiedliwi.
Rozumiem. Panie Ryszardzie, ja rozumiem pana frustrację. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił i opowiedział o tym. Musimy kończyć powoli nasz program, za który nie tylko panu Ryszardowi, wszystkim bardzo dziękuję, którzy do nas dzwonili. Jeśli ktoś nie słuchał od początku, to bardzo gorąco zapraszam później do aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, bo dzisiejszy program w ten sposób przygotowaliśmy dla państwa, że najpierw pytaliśmy panią profesor Dorotę Ilczuk z SBPS-u o to, w jakiej sytuacji są osoby, które się zajmują u nas sztuką. Później z kolei z ministrem Marcą Cienkowską rozmawialiśmy o tym, co zakłada ustawa, która udziela jakieś tam minimalnego, ale jednak wsparcia artystom, a później państwa głos na naszej antenie. Także zapraszam do aplikacji Tok FM, jeśli ktoś nie słyszał całego programu. Bardzo dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która go przygotowywała i wydawała. A teraz będziemy, proszę państwa, przyglądali się sytuacji, o której mówiliśmy jakieś 25 minut temu w informacjach Radia Tok FM, a mianowicie trwa akcja gaszenia lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Na miejscu pracuje 65 zastępów straży pożarnej, 4 dromadery i śmigłowiec Black Hawk. To, co wiemy na pewno, to, że teraz będziemy się łączyli z brygadierem Łukaszem Darmofalskim, rzecznikiem prasowym mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Czy my się słyszymy?
Dobry wieczór, tak, słyszymy się.
Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja z pożarem pod Warszawą.
Sytuacja związana z pożarem cały czas jeszcze nie jest opanowana. Na miejscu obecnie pracują 103 zastępy gaśnicze, które jakby na trzech frontach prowadzą działania gaśnicze. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, został wyłączony odcinek drogi krajowej numer 50 od około 230 km do 236. Tam jest jeden właśnie z odcinków, gdzie działania są zintensyfikowane i jakby jest to jedna z linii, na której będziemy starali się ten pożar powstrzymać.
A przepraszam, a proszę powiedzieć, bo w informacjach podawane jest, że 4 dromadery, śmigłowiec Black Hawk, znaczy jaką funkcję spełniają te jednostki lotnicze?
One to jakby wspierają działania, które są prowadzone przez strażaków z poziomu ziemi. W tym momencie możemy jakby potwierdzić, że śmigłowiec Black Hawk został już wycofany z działań, a nie mamy jeszcze potwierdzenia, czy w dalszym ciągu będziemy wspierani przez dromadery z poziomu lasów państwowych. Niemniej do około pół godziny jeszcze temu te 4 dromadery faktycznie wspierały nasze działania. Także cały czas te działania intensyfikujemy na tych trzech odcinkach. Możemy pozytywnie stwierdzić, że warunki pogodowe z chwilą nadejścia zmroku nam się znacznie poprawiły. Ustał ten silny, porywisty wiatr, który do tej pory powodował to, że ten pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Teraz ten pożar, jakby jego prędkość rozprzestrzeniania się znacznie opadła.
Ale przepraszam, my mówimy o jakim obszarze? Ile to jest hektarów? Nie wiem, jaki to jest obszar?
Tutaj cały czas jakby jeszcze trwa szacowanie, na jakim obszarze te działania są prowadzone. I nie możemy tego jakby jasno wskazać z uwagi też na zadymienie, które panuje, tak żebyśmy mogli jasno już dokonać jakichś pomiarów,
czy pomocy dronów. Rozumiem, ale czy to będzie wiadomo później, ale czy podjęta została jakaś decyzja o tym, że po prostu trzeba jakichś ludzi ewakuować, którzy tam mieszkają w okolicy?
Cały obszar jest mało zurbanizowany, jednakże mamy informację tutaj o ewakuacji 42 osób z miejscowości Ołdakowizna. Ta ewakuacja została przeprowadzona przez siły policji w porozumieniu ze sztabem akcji gaśniczej prowadzonej przez mazowieckiego komendanta wojewódzkiego.
Czyli pan powiedział, że ponad 100 oddziałów, tak?
Tak, jest.
Straży. Jest to bardzo dużo.
Jest to 103 zastępy gaśnicze, które biorą udział w działaniach. W każdym z takich zastępów należy liczyć 4-5 strażaków, czyli jest to około 500 ratowników.
Czy są jakieś problemy na przykład z dostępem do wody? Czy państwo mają to, czy to jest tak zorganizowane, że nie ma problemu z tą wodą do gaszenia?
ilość zastępów dysponowana na miejsce właśnie też wynika z tego, aby można było skutecznie zbudować systemy zasilania w wodę, które pozwalają na ciągłość prowadzenia działań, gdyż jest to jeden z czynników warunkujących skuteczność działań gaśniczych. Także tutaj, jeżeli chodzi o ciągłość podawania wody, zbudowanie odpowiednich jakby łańcuchów dostaw tej wody, zostało to wszystko zapewnione.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Brygadier Łukasz Dormofalski, rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Polskiej Straży Pożarnej, był z nami. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.
A teraz łączymy się z naszym reporterem, Wawrzyniec Zakrzewski. Jest na miejscu. Dobry wieczór, witaj.
Dobry wieczór.
Jak sytuacja wygląda z twojej perspektywy?
No, powiem szczerze, że po tym, co usłyszałem w twojej rozmowie z panem rzecznikiem, to obawiam się, że więcej szczegółów ja sam państwu nie przekażę. No, mogę jedynie powiedzieć o tym, co że tak powiem, o tym miejscu, gdzie nas dziennikarzy tutaj jakby skoszarowano, tak? Mhm. Jesteśmy w miejscowości Międzyleś i tutaj został stworzone takie, nazwijmy to, miasteczko, w którym mieści się namiotowe, w którym mieści się sztab, jest wiele samochodów straży pożarnej i podejrzewam, że część służących do, że tak powiem, komunikacji, samochody z różnego rodzaju antenami. Przed chwilą z tego miejsca, gdzie jesteśmy, to jest taka polana na skraju wsi, odjechało bardzo dużo wozów strażackich, które, jak rozumiem, są gdzieś przerzucane w jakieś inne miejsce. Z tego miejsca, gdzie my jesteśmy, tego pożaru nie widać. Rzeczywiście jest tak, jak mówił twój rozmówca, pan rzecznik, obecnie już w zasadzie nie wieje i to jest bardzo odczuwalne i jakby rozumiem, że dla przeprowadzenia tej akcji to jest dość kluczowe. Pojawił się tu też prawdopodobnie, tak się domyślamy, jeden z wiceministrów spraw wewnętrznych, wiceminister Leśniakiewicz, który prawdopodobnie do nas, mam nadzieję, tutaj wyjdzie i nam więcej szczegółów na temat tego, co się dzieje, przedstawi. No i tak naprawdę trochę czekamy na to, co się dalej będzie działo i zobaczymy, czy faktycznie ta poprawa, jeśli chodzi o pogodę, o ten ustanie wiatru, spowoduje, że ta akcja zostanie w miarę sprawnie przeprowadzona i zakończona.
Ale rozumiem, że pojawiają się też te pytania o ewakuację, bo pomimo tego, że tak jak powiedział nam przed chwilą rzecznik prasowy, to nie jest teren zurbanizowany, ale tam są jakieś przecież budynki, tam ludzie mieszkają nawet w jakichś...
Tak, natomiast wydaje mi się, że to miejsce, w którym my jesteśmy, do którego wszystkie media zostały, że tak powiem, skierowane, mieści się jakby na obrzeżu jednej z wsi, natomiast to nie jest ta wieś, o której pan rzecznik mówił. Wynika to prawdopodobnie z tego, że po prostu ten wiatr wiał w kierunku południowo-wschodnim i jest to, że tak powiem, kierunek, który ten ogień odchodził od tej miejscowości, w której my jesteśmy. Tak więc tutaj akurat w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, to o tej ewakuacji w ogóle nie było mowy.
Na koniec króciutko takie pierwsze wrażenie. Kiedy obserwujesz pracę służb, masz wrażenie, że wszystko jest dobrze zorganizowane, te informacje przepływają szybko i sprawnie, nie ma tam jakiegoś chaosu, bo jednak ta ponad 100 zastępów to jest jednak bardzo dużo.
No to widać, że te samochody tutaj są przerzucane, w takim sensie, że widać, że ktoś musi mieć prawdopodobnie, jakby pozostaje nam w to wierzyć, pozostaje mieć, że tak powiem, ma jakiś szerszy plan tego, jak ta akcja powinna być prowadzona. Natomiast no ja na razie muszę powiedzieć, że po tej ponad godzinie, którą tu jestem, no mam wrażenie, że rzeczywiście ktoś nad tą akcją panuje, w tym sensie, że jak tutaj dojeżdżałem, byłem zatrzymany przez patrol policji, zostałem sprawdzony, rozumiem, że nie wszyscy mogą sobie po prostu wjechać w miejsce, gdzie ten sztab został zorganizowany. Tak więc w tym sensie no mam wrażenie, że te służby są dobrze zorganizowane. Jest i policja, i karetki pogotowia, i oczywiście przede wszystkim masa wozów strażackich, zdaje się, no już z całego Mazowsza.
Bardzo ci dziękuję za relację. Wawrzyniec Zakrzewski, reporter Radia Tok FM, który jest na miejscu, był z nami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jest 21:39. Za chwilę.